Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę przeżywać tę stację kongresową razem z Wami tutaj w Jarocinie i że w czasie tej konferencji będę mógł podzielić się doświadczeniem Eucharystii, a w sposób szczególny przybliżyć tajemnicę Eucharystii jako uczty. Nim jednak przejdziemy do samego sedna, chciałbym wrócić do wydarzenia, które miało miejsce na początku IV wieku w miejscowości Abitena w północnej Afryce. Otóż Rzymianie tam schwytali i aresztowali grupę chrześcijan. Postawiono im zarzuty, że nielegalnie spotykają się w każdą niedzielę i sprawują kult, który był zakazany przez cesarza Rzymu. W czasie przesłuchań rzymski konsul próbował namawiać owych ludzi, aby przestali się spotykać i aby nie sprawowali kultu, który był zakazany przez cesarza Rzymu. Jednak odpowiedź owych ludzi była stanowcza i jednoznaczna. My bez niedzielnej mszy świętej żyć nie możemy. Wszyscy oni ponieśli śmierć męczeńską. Kościół oddaje im cześć jako tak zwanym męczennikom Eucharystii. I chciałbym, bracia i siostry, postawić na początku pytanie, co zmieniło się od tamtego czasu? Dlaczego dziś tak wielu chrześcijan nie czuje potrzeby uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej? Jakże często błahy powód wystarczy, aby się usprawiedliwić i po prostu na niedzielną mszę świętą nie przyjść. Co więcej, dziś wielu chrześcijan w imię nowoczesności, w imię postępu przestało świętować niedzielę jako dzień święty, jako dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jako dzień pański. Świętujemy tak zwany weekend i zamiast do kościoła na Eucharystię udajemy się do innych tak zwanych świątyń budowanych przez wielkich możnych tego świata, różnego rodzaju giełdy czy wielkie markety. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie czujemy głodu Eucharystii? Nie czujemy potrzeby uczestnictwa w niej, spotkania się z Jezusem Chrystusem? Czyżby był to brak wiary? Czy brak świadomości tego, czym jest każda msza święta i co w niej się dokonuje? Weszła godzina, Jezus wraz ze swoimi uczniami zasiadł do stołu. W pewnym momencie wziął chleb, połamał go, odmówił modlitwę błogosławieństwa i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest moje ciało za was wydane. A potem wziął kielich wypełniony winem. Odmówił dziękczynienie, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew, za was wylana na odpuszczenie grzechów. Moi drodzy, to wydarzenie z Wieczernika, wydarzenie Ostatniej Wieczerzy, ono nieustannie trwa. Ono się powtarza, również tu u was, w tym kościele, kiedy gromadzicie się na mszy świętej. Zauważmy, że Chrystus ustanowił mszę świętą, ustanowił Eucharystię podczas wieczerzy, czyli podczas uczty, i ustanowił ją jako ucztę, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. I dlatego kulminacyjnym momentem każdej Eucharystii jest przyjęcie Komunii Świętej. W tym momencie dokonuje się nasze najbardziej intymne, najbardziej głębokie spotkanie z Jezusem Chrystusem. On, przychodząc do nas pod postacią chleba, przenika całe nasze człowieczeństwo. On, będąc Bogiem, wybiera jako mieszkanie dla siebie nasze ludzkie ciało. To ciało, które często podlega cierpieniu, które jest słabe, które popada grzechowi, zostaje wybrane na mieszkanie dla Syna Bożego. Chrystus chce mieszkać w nas, chce utożsamiać się z nami. W momencie Komunii Świętej On bierze nas w swoje posiadanie, a my stajemy się Jego mieszkaniem, stajemy się żywym tabernakulum. Zobaczmy, jakże wielkie obdarowanie staje się naszym udziałem w czasie każdej mszy świętej, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej. Święty Jan Paweł II, kiedy otwierał Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu, powiedział między innymi takie słowa: Eucharystia w zdumiewający sposób przybliża nam Boga. Jest ona sakramentem Jego bliskości w stosunku do człowieka. Bóg Eucharystii to właśnie ten Bóg, który chciał wejść w dzieje człowieka. Chciał przyjąć samo człowieczeństwo. Jest ona sakramentem boskiego zniżenia się człowiekowi. Co oznaczają te słowa papieża? Przede wszystkim dają nam pewność, że Chrystus jest z nami, że od chwili naszych narodzin aż po bezkres wieczności nigdy nie jesteśmy i nigdy nie będziemy sami. Wtedy, kiedy ten życiowy przeciwny wiatr będzie wiał nam bardzo mocno w oczy i trudno będzie iść naprzód, Chrystus będzie z nami bardziej, aniżeli my sami z sobą. Na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa wielki prorok Starego Testamentu Izajasz w jednej ze swojej wizji prawdopodobnie miał dar oglądania Eucharystii, bo mówił: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, z najwyborniejszych win i raz na zawsze zniszczy śmierć. I wtedy Pan zastępów otrze łzy z każdego oblicza, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Moi drodzy, dziś chciałoby się powiedzieć, że ręka Boga spoczywa na tym ołtarzu, kiedy przy nim odprawiana jest msza święta. Tak wielkie rzeczy się na nim dokonują. Tu trzeba w tym momencie dotknąć nam istoty Eucharystii. Czym ona jest? Jest przede wszystkim naszym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. On przychodzi tutaj do nas pod postacią różnych znaków. Jest w osobie kapłana, który przewodniczy mszy świętej, jest w sakramentalnych znakach chleba i wina i jest obecny w Słowie Bożym, bo jak powie Sobór Watykański II, kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. I w końcu jest obecny w zgromadzonej wspólnocie, która gromadzi się, aby się wspólnie modlić w Jego imię. A On powiedział: gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w moje imię, tam będę pośród nich. Poznać Eucharystię to przede wszystkim uświadomić sobie tę realną, rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa, który przychodzi do każdego z nas z darem swojej miłości. Ta miłość najpełniej ujawniła się na krzyżu. Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. To do końca oznacza do oddania swojego życia na drzewie krzyża dla naszego zbawienia. I to wydarzenie jest uobecniane w czasie każdej mszy świętej. Katechizm Kościoła katolickiego powie, że każda Eucharystia jest pamiątką, czyli uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A zatem, kiedy przychodzimy do Kościoła na mszę świętą, możemy powiedzieć, że jednocześnie stajemy się uczestnikami i świadkami tych największych zbawczych wydarzeń, które dokonały się w historii świata. Jesteśmy uczestnikami i świadkami największego dowodu miłości Boga do każdego z nas. Śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tutaj ta miłość do końca najpełniej jest nam dana. Warto też, bracia i siostry, zwrócić uwagę, jaka jest natura obecności Chrystusa w czasie mszy świętej. I tu znów trzeba wrócić nam do Wieczernika, tam, gdzie Eucharystia była ustanowiona. Otóż w pewnym momencie tej pożegnalnej wieczerzy Jezus odszedł od stołu, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać swoim uczniom nogi. On, będąc mistrzem, nauczycielem, a nade wszystko Synem Bożym, pochyla się do nóg apostołów, aby je obmyć. W tamtych czasach była to czynność zarezerwowana dla niewolników, dla sług. Oni mieli za zadanie obmywać nogi gościom, którzy przychodzili na ucztę do jakiegoś gospodarza. Dlatego apostołowie się burzyli, zwłaszcza Piotr. Nie chcieli, aby Jezus umywał im nogi. Dopiero kiedy Jezus wyjaśnił, dlaczego to czyni, Piotr pozwolił. Tu możemy się zapytać, jaki jest związek mszy świętej z tym wydarzeniem mówiącym o umyciu nóg. Wydaje się, że święty Jan w tym wydarzeniu pokazuje nam najgłębszą teologię Eucharystii. Moglibyśmy powiedzieć, że Chrystus w czasie każdej Eucharystii przychodzi do każdego z nas i pochyla się nad naszym człowieczeństwem. Przychodzi, aby obmywać nam nogi. Zniża się do naszego człowieczeństwa, zniża się do naszych problemów, do naszych cierpień, do naszego ludzkiego życia, aby w to wszystko wejść, aby to przemienić. On to już uczynił, bo zabrał to wszystko na drzewo krzyża. My już jesteśmy zbawieni, już jesteśmy odkupieni i każda Eucharystia nam tę prawdę przypomina. I w każdej Eucharystii to się dokonuje. Jakże realizują się tutaj słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział do swoich uczniów: nie przyszedłem na ten świat, aby mnie służono. Przyszedłem, aby służyć. I zobaczcie, służy do końca. Ten obrzęd umycia nóg był zapowiedzią Jego największego poniżenia, Jego największego uniżenia i oddania się, jakim była śmierć na drzewie krzyża. I pomyślmy, bracia i siostry, że to wszystko pod osłoną znaków dokonuje się na tym ołtarzu, kiedy przy nim sprawowana jest Eucharystia. I właśnie z tego ołtarza możemy brać pokarm, który jest w stanie zaspokoić każdy głód i każde pragnienie ludzkiego serca. Moi drodzy, w naszym codziennym życiu doświadczamy i przeżywamy wiele problemów, które przynosi codzienność. Często jesteśmy bezradni, bezbronni, bezsilni, czujemy się oszukani, czujemy się wykorzystani. Często nie wiemy, co zrobić, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia. I wtedy tak łatwo się zniechęcić, tak łatwo stracić wiarę, nadzieję i tak łatwo narzekać, mieć pretensje do otaczającego świata, do innych ludzi. W takich sytuacjach przypominają mi się słowa, a właściwie pytanie, które kiedyś święty Paweł zadał chrześcijanom mieszkającym w Koryncie. Dlaczego wśród was tylu chorych i słabych? Dlaczego wielu umarło? I apostoł zaraz udziela odpowiedzi. Bo nie uczestniczycie w Eucharystii, bo źle uczestniczycie w Eucharystii, można by dopowiedzieć, bo nie przyjmujecie Komunii Świętej. Apostoł mógł tak powiedzieć, bo przecież on doskonale znał słowa Jezusa Chrystusa, który mówił, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, nie umrze, ale żyć będzie. Zobaczmy zatem, że kwestia naszego uczestnictwa we mszy świętej, kwestia przyjmowania Komunii Świętej, to jest coś bardzo ważnego, żeby nie powiedzieć najważniejszego w naszym życiu, bo to jest kwestia naszego być albo nie być, żyć albo nie żyć. Doskonale tę prawdę rozumiał wielki biskup Mediolanu, święty Ambroży, który o konieczności przyjmowania Komunii Świętej tak mówił do swoich wiernych. Jeżeli oddalisz się od Niego, zginiesz. Jeśli się do Niego zbliżysz, żyć będziesz. To jest chleb życia. Kto pożywa życie, nie może umrzeć. Przystąpcie więc do Niego i nasyćcie się, bo On jest chlebem życia. Tymczasem my często przychodzimy do kościoła na mszę świętą i powiedziałbym, zachowujemy się w sposób trochę dziwny. Przychodzimy na ucztę, a nie chcemy spożywać posiłku, tego, co jest istotą każdej uczty. Przypominamy ludzi, którzy zgromadzili się wokół stołu, na którym postawiono wspaniałe, smakowite potrawy, ale my tylko z daleka przyglądamy się, podziwiamy, a potem odchodzimy i narzekamy, że jesteśmy głodni, że jesteśmy słabi. Chyba zgodzicie się ze mną, że byłoby czymś bardzo niegrzecznym, że byłoby jakimś nietaktem, gdyby ktoś zaprosił nas na rodzinną uroczystość, na kolację, obiad, a my po przyjściu zaczęlibyśmy narzekać. Nie jesteśmy głodni, nie mamy apetytu, nie będziemy jeść. Tak dzieje się zawsze, ilekroć uczestniczymy we mszy świętej, a nie przystępujemy do Komunii Świętej. Ktoś w tym miejscu może powiedzieć, proszę księdza, jesteśmy niegodni. To prawda. Ani ja, ani wy nie jesteśmy godni nawet zbliżyć się do tego ołtarza, bo tak wielkie i święte rzeczy się na nim dokonują. Ale przecież tuż przed przyjęciem Komunii Świętej mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I Chrystus to słowo wypowiada, kiedy mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Zauważcie, Chrystus mówi wszyscy. Nie mówi najlepsi z parafii. Nie powiedział też najstarsi i dzieci, delegaci, ale wszyscy. I zauważmy, że Chrystus nie powiedział bierzcie i jedzcie na Wielkanoc i na Boże Narodzenie od Wielkiego Święta. Ale bierzcie i jedzcie zawsze, ilekroć uczestniczycie w uczcie eucharystycznej. Na początku każdej mszy świętej mamy akt pokutny i ten akt pokutny oczyszcza nas z tych grzechów codziennych, powszednich, w które wszyscy mamy, wszyscy upadamy i bez obaw możemy przystąpić do Komunii Świętej. A jeżeli komuś sumienie wyrzuca grzech ciężki, mamy przecież sakrament pokuty i pojednania i możemy się wyspowiadać, możemy się oczyścić, ażeby w sposób pełny i doskonały uczestniczyć w uczcie eucharystycznej, aby przyjąć do swojego serca Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, musimy mieć tę świadomość, że w Komunii Świętej nie spożywamy kawałka białego chleba, kawałka białego opłatka, ale spożywamy zmartwychwstałego, żyjącego Jezusa Chrystusa. Spożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew. Jak powiedziałem na początku, w tym momencie Chrystus bierze nas w posiadanie, ogarnia nas, obejmuje nas pełnią swojej miłości, przenika każdą cząstkę naszego ludzkiego istnienia. każdą tkankę, każdą komórkę. Tak bardzo nas ukochał i tak bardzo chce się z nami utożsamić i chce w ten sposób nas przemieniać, chce nas uzdrawiać, chce dodawać sił, dodawać nadziei, a przede wszystkim zapewnia, mówiąc: nie lękaj się, nie jesteś sam, ja jestem z tobą. Zobaczmy, uczniowie idący do Emaus byli tacy rozczarowani, rozgoryczeni, szli smutni, wracali do dawnego życia, bo wydawało im się, że ze śmiercią Chrystusa wszystko się skończyło, zawalił się ich świat. Oni tak wiele się spodziewali, że Chrystus przywróci dawną świetność Królestwa Izraela, że być może oni w tym nowym królestwie będą mieli jakieś pozycje, a tu nagle ten, który dokonywał tyle znaków, tyle cudów, dał się pojmać, dał się ukrzyżować. A w niedzielę rano kobiety przyszły i opowiadały jakieś dziwne rzeczy, że grób jest pusty, że on ponoć zmartwychwstał. Nie mogli tego słuchać. Postanowili wrócić do dawnego życia. I kiedy tak pełni smutku, pełni goryczy szli, przyłączył się do nich tajemniczy nieznajomy i zaczął im tłumaczyć, że to wszystko, co wydarzyło się w Jerozolimie, było przepowiedziane, było zapisane w ich księgach, że Mesjasz musiał cierpieć dla ich zbawienia. I chociaż serca ich pałały, jak pisze święty Łukasz, nie rozpoznali owego wędrowca. Dopiero kiedy doszli do Emaus i ponieważ godzina była późna, przymusili go, ażeby został z nimi i spożywali wspólnie wieczerze. I podczas tej wieczerzy ów nieznajomy wziął chleb, zaczął go łamać i dawać im. I wtedy poznali Go. Poznali Go po łamaniu chleba. Poznali, że to był Jezus Chrystus. W Piśmie Świętym określenie wyjaśnianie Pisma, łamanie chleba, oznacza dokładnie to samo, co my dziś nazywamy mszą świętą. I zobaczcie, kiedy oni rozpoznali Chrystusa, natychmiast wrócili do Jerozolimy. Chociaż było daleko, chociaż było późno. I z wielkim entuzjazmem mówili innym uczniom: widzieliśmy Pana. On naprawdę zmartwychwstał. On żyje. On przywrócił nam radość, nadzieję, sens naszego życia. Oto jak spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym odmieniło radykalnie życie tych ludzi, którzy byli rozczarowani, zniechęceni, smutni, którzy przestali widzieć sens swojego życia. I kochani, my dzisiaj Chrystusa zmartwychwstałego spotykamy tutaj, w Eucharystii. On przychodzi do nas, aby właśnie wyjaśniać nam Pisma. Tu słuchamy Jego słowa, słowa dobrej nowiny. On jest obecny w tym Słowie. I dzięki temu to Słowo ciągle ma taką samą moc, jak wtedy, kiedy Chrystus żył na ziemi. A więc również dzisiaj Chrystus mocą swojego Słowa chce uzdrawiać, chce wypędzać złe duchy, odpuszczać grzechy, a przede wszystkim dawać nam nadzieję, pokazywać nam nieskończoną miłość Boga Ojca, Jego miłosierdzie, pokazywać sens naszego życia. On wyjaśnia nam poprzez swoje Słowo, co w naszym życiu jest naprawdę ważne. I to Jego Słowo prowadzi nas potem do uczty eucharystycznej, do liturgii eucharystycznej, gdzie możemy przyjąć zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, jako ten pokarm, który już teraz zapewnia nam życie wieczne, którego w jakiś sposób doświadczamy, jeszcze nie w pełni, ale już w jakiś sposób partycypujemy w tej wiecznej szczęśliwości. Zostajemy zanurzeni w czasie Boga, czyli w wieczności, bo jednocząc się z Chrystusem, jednoczymy się z Chrystusem zmartwychwstałym, Chrystusem żyjącym, a więc wchodzimy w wymiar wieczności. Kochani, Eucharystia to także to życie w wymiarze doczesnym, bo Eucharystia napełnia nas miłością, napełnia nas wiarą, napełnia nas dziękczynieniem i to wszystko staje się naszym udziałem. I kiedy nasze serca będą napełnione miłością, my będziemy potrafili kochać, my będziemy potrafili przebaczać. Kiedy nasze serca będą napełnione nadzieją, My w każdej chwili naszego życia, w każdym doświadczeniu, nawet najtrudniejszym, będziemy widzieć światło, światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Będziemy widzieć cel naszej ziemskiej pielgrzymki. On wypełnia nas również dziękczynieniem. Jakże potrzebna dzisiaj cecha, umieć dziękować. My staliśmy się pokoleniem bardzo pretensjonalnym, bo niby wszystko nam się należy, a Eucharystia, która jest całkowitym obdarowaniem, jest bezinteresownym darem Boga z samego siebie, uczy nas wdzięczności. Nie zasłużyliśmy niczym, aby mieć Eucharystię, aby mieć Chrystusa tak blisko, a On z miłości do nas, tej miłości do końca, nie odszedł z tego świata, zanim nie ustanowił Eucharystii, czyli nie ustanowił sakramentu, w którym pozostał z nami aż do końca świata. Potrzebuje Eucharystii, potrzebuje Komunii Świętej, tego chleba, który z nieba zstąpił i nie dla aniołów był przeznaczony, ale dla nas, ludzi, często błąkających się po ścieżkach i bezkresach tego życia. I tak jak ten chleb codzienny, który spożywamy, daje nam siły fizyczne, tak ten chleb eucharystyczny daje nam siły duchowe, tak bardzo potrzebne do niesienia codziennego krzyża, do pokonywania codziennych problemów, do znoszenia cierpienia, do życia w radości, do życia w miłości, do życia nadzieją. Potrzebuję tego chleba, bo ten chleb jest moim życiem. Jakże pięknie o konieczności przyjmowania Komunii Świętej pisał nasz narodowy poeta Adam Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego. Znajdujemy tam takie słowa. Przeto wy zaczynajcie radę i zmowę obyczajem przodków, idąc na mszę świętą i do komunii. A co w ten czas uradzicie, mądre będzie. Nie widziano bowiem nigdy, by ludzie byli niegodni tego, kiedy przystępowali pobożnie do komunii i aby byli tego dnia lękliwi. Myślę, że warto sobie wziąć do serca słowa poety i uzmysłowić sobie, jak wielkim darem jest dla każdego z nas Eucharystia. A święty Jan Paweł II w swoim ostatnim ważnym dokumencie, który nam zostawił przed swoją śmiercią, encyklice o Eucharystii, Ecclesia de Eucharistia, powiada, że Eucharystia nie jest jednym z wielu darów, który pozostawił nam Chrystus, ale jest ona darem największym, bo jest darem Jego obecności. A zatem bez wątpliwości, bez wahania możemy postawić znak równości. Msza Święta równa się Jezus Chrystus, równa się Jego obecność, równa się Jego miłość. I w tym kontekście papież pyta każdego z nas w formie retorycznej, jeżeli zaniedbamy Eucharystię, w jaki sposób zaradzimy naszej nędzy. Szczęść Boże.